Drodzy bracia w kapłaństwie, księdzem kanonikiem, tutejszym proboszczem, dziekanem na czele, szanowni przedstawiciele parlamentu, różnych instytucji, wszystkich szczebli, tak jak to bardzo serdecznie wyraził ksiądz proboszcz tutejszy, przeżywamy dzisiaj Niedzielę Palmową, która ma swoją piękną i bogatą tradycję. Jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, bo tamci 20 wieków temu, kiedy witali Chrystusa Pana, nie wiedzieli jeszcze nic o Wielkim Czwartku, o Wielkim Piątku, o Wielkiej Sobocie, o poranku niedzieli. Nie wiedzieli nic o zmartwychwstaniu Chrystusa Pana i dlatego nasz wielki podziw dla nich, za ich odwagę, za to ich wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, o którym wszystkiego jeszcze nie wiedzieli. Ale to, co wiedzieli, to, co widzieli, to, czego doświadczyli, samo w sobie już miało wielką wartość, bo przecież Chrystus głosił zawsze prawdę, nawoływał do miłości, do wzajemnego szacunku, bo przecież Pan Jezus wychodził naprzeciw wszystkim potrzebującym. To tak wielu otrzymało od Niego wiele dobrodziejstw. Błogosławił wszystkim i całkowicie poświęcał się dla dobra duchowego, jak i fizycznego tych, z którymi się spotykał. My jesteśmy w tej korzystniejszej sytuacji, bo dla nas to powtórka, to przypomnienie, to problem naszej pamięci, bo przecież wiemy, co się stanie później. Zdajemy sobie sprawę, że dojdzie do zmartwychwstania. Jeśli to zmartwychwstanie będzie ukoronowaniem wszystkich cierpień Chrystusa, a dla nas spełnieniem się nadziei. Tej nadziei, która przyświecała wszystkim ludziom od początku, od odejścia z raju, aż do przyjścia Syna Bożego i do Jego śmierci, do Jego zmartwychwstania. Ta nadzieja, także po zmartwychwstaniu Chrystusa Pana, jest potrzebna, bo okazuje się, że mimo naszej wiedzy, to jednak jesteśmy słabi, to jednak są tacy, którzy ze wszystkich sił starają się udowadniać, że było inaczej. Zaprzeczają tym faktom, które mają swoje przecież potwierdzenie w tych bogatych dziejach 20 wieków, w różnego rodzaju dokumentach, w całej tej kulturze, która w oparciu o nauczanie Jezusa Chrystusa zrodziła się na tej bazie i która dzięki posługiwaniu tych, którzy podążali za Chrystusem, wniosła w cały świat niesłychanie wiele wartościowych założeń, wiele oczywiście też podstawowych jakichś norm, to dzięki temu możemy powiedzieć, że wiele się zmienia, bo zawsze jest punkt odniesienia, a tym punktem odniesienia jest Jezus Chrystus, bo nawet ci, którzy nie wymawiają tego imienia, którzy bronią się przed tym, to przecież odwołują się do prawdy, odwołują się do miłości. Dlatego też ta obecność Chrystusa na różne sposoby, a daje się zauważyć. Niedziela Palmowa jest takim wstępem do tych przeżyć Tryduum Paschalnego, a także potem do uświadomienia sobie wagi i znaczenia zmartwychwstania Chrystusa. Wiemy doskonale, że przez te 2000 lat kultura, która kształtowała się, powstawała i rozwijała się na gruncie wiary chrześcijańskiej, wniosła wprost niesłychane przemiany w całym świecie. To właśnie chociażby weźmy pod uwagę szkolnictwo. Owszem, zdarzało się jakieś nauczanie w różnych cywilizacjach. Niemniej jednak to właśnie to europejskie, powstałe na gruncie chrześcijańskim szkolnictwo, ono w tej chwili jest tym wiodącym systemem. Mogą być odejścia, może być takie czyn odstępstwo, ale samo w sobie zawdzięczamy właśnie chrześcijaństwu. Nas może dziwić nieraz, kiedy nawet wśród nas, w naszej ojczyźnie, zdarzają się ludzie, którzy nie rozumieją sensu i znaczenia religii. Nawet religii w szkole, ona może mieć różnych wykładowców, może być różny poziom, ale wychowanie człowieka powinno mieć charakter integralny, a ten charakter integralny wtedy dopiero otrzymujemy, kiedy wychowujemy go i od strony intelektualnej staramy się kształtować jego wolę, emocjonalną sferę, również przygotowywać na różne próby i doświadczenia. Ale niezbędnym jest też pierwiastek duchowy. On może być przyjęty, może być odrzucany, ale dla rozwoju osoby ludzkiej pierwiastek duchowy jest konieczny. Bez tego pierwiastka duchowego wychowanie będzie zawsze szwankowało. To, że w tej dawnej pochrześcijańskiej Europie, w pewnej mierze w niektórych krajach przynajmniej, w tej chwili nie ma zrozumienia dla nauczania religii, to oczywiście prowadzi do czego? Że można wychować fantastycznych, ale technokratów, a więc ludzi, którzy nie rozumieją pewnych spraw, dla których problem życia ludzkiego jest czymś dalekim. Sprawa takiej czy innej osoby ludzkiej jest niezrozumiała. I to właśnie zubaża, bo możemy przygotować bardzo dobrze do zawodu, ale jeżeli nie będzie tam tego integralnego wychowania osobowego, jeżeli tam zabraknie tego pierwiastka duchowego, to oczywiście wtedy mamy to, co mamy. To kłamstwo straszliwe. Oczywiście te interesy ponad wszystko. Ta korupcja, która nas przeraża i która niszczy całe społeczeństwo, i ta przewrotność, która daje o sobie znać przy okazji zwłaszcza różnych konfliktów o charakterze międzynarodowym. Stąd też ta nasza troska o to, żeby było pełne wychowanie, żeby ten wątek religijny był, jest bardzo istotna. Tym bardziej, że wielu zapomina, że tak naprawdę w rzeczywistości polskiej na przestrzeni 1000 lat tylko przez 26 lat nie było religii w szkołach. Od 1962 roku do 1989. Co prawda likwidowano w latach 50., ale w latach 50. do końca w wielu szkołach była nauczana religia. Podkreślam ten wątek ze względu na to, że potem dziwimy się, skąd się biorą takie myślenia, skąd się biorą takie zachowania. Jak to możliwe, żeby ktoś sobie tak kpił z prawdy, tak lekceważył własne słowo, tak oczywiście starał się wprowadzić ludzi w błąd. My temu się dziwimy. Kiedy zabraknie integralnego wychowania człowieka, a więc dotyczącego jego ciała, jego umysłu, jego woli, a także jego duchowości, to właśnie mamy takie skutki. To mogą być znakomici, różnego rodzaju fachowcy, ale jako ludzie niestety się nie sprawdzają. I jesteśmy o tym przekonani i mamy doświadczenia. Właśnie po tych 26 latach nie tak łatwo jest nadrobić tamte zaniedbania, bo są tacy, którzy nie otrzymali tego wątku duchowego i stąd też oni będą zawsze wychodzić naprzeciw. Przeciwko czemu? Przeciwko życiu. Najwyraźniejszy sprawdzian, najbardziej oczywisty. I to na różne sposoby. Zapaść demograficzna jest czego oczywiście efektem? Efektem braku tego duchowego wychowania, tego pierwiastka, braku tej wrażliwości na integralny rozwój człowieka i człowieczeństwa i ludzkości jako takiej. Stąd też warto o tym pamiętać, bo także dzisiejszy ten dzień nam przypomina, jak wielkim skarbem i bogactwem dla wszystkich jest ta więź pomiędzy kulturą, a pomiędzy religią. Im więcej religii w kulturze, tym kultura bogatsza, tym piękniejsza, tym mniej w niej tego wszystkiego, co jest antykulturą albo ośmieszaniem kultury. Stąd też widzimy, że te dzieła kultury od strony zewnętrznej, te przedmioty, one najwięcej i najczęściej niosą w sobie jakiś pierwiastek religijny, chociażby te cudowne obrazy Matki Najświętszej. Ileż to obrazów jest na świecie? Trudno sobie wyobrazić. Pod koniec XIX wieku jeden z naszych ówczesnych pisarzy, który 18 lat przeszedł na Syberii po powstaniu styczniowym, to przygotował potem taki spis, jak gdyby opis 460 obrazów cieszących się kultem szczególnym na terenie dawnej Rzeczypospolitej. A my wiemy, że jest ich znacznie więcej. I każdy ten obraz jest troszeczkę inny, ale jest taki sam, bo my wiemy, że tam jest Matka Boża. My ją od razu odczuwamy, bo ta duchowość jest taka wielka i tego współczesnym czasom niesłychanie potrzeba. Przypominam także z tego względu, że niedługo odbędzie się kanonizacja. Jan Paweł II, znamy dobrze Ojca Świętego, wiemy, ile on wysiłku włożył w to, aby przekonać do Jezusa Chrystusa. To on dla niego, to było całe jego życie taką niedzielą palmową. On wszystkim ukazywał Chrystusa. Nie miało to znaczenia, czy będzie to osiołek, który służy jako transport, czy będą to inne różne wydarzenia, ale wszędzie głosił Chrystusa, przypominając, że Syn Boży przyszedł po to właśnie, aby odbudować zdeformowaną osobę ludzką. Zresztą warto do tego powrócić także w odniesieniu do drugiego kandydata, który jest mniej znany dla nas, Ojca Świętego Jana XXIII. On był krótko papieżem. Został wybrany w październiku 1958 roku. Umiera 2 czerwca 1963 roku. Dla mnie ten rok jest ważny, bo umiera Ojciec Święty 2 czerwca, a ja otrzymałem święcenia kapłańskie 29 czerwca tego samego roku. Papież Jan XXIII był właśnie tym papieżem całego mojego czasu studiów teologicznych, które oczywiście odbywałem w niedalekiej Łomży. Stąd też staraliśmy się wsłuchiwać, staraliśmy się uczyć bardzo wielu rzeczy. Ojciec Święty znał naszą ojczyznę. Jako jeszcze prałat, jako wizytator apostolski Bułgarii i Turcji odwiedził naszą ojczyznę w latach 20. Był w Krakowie, był na Jasnej Górze. Ale miał ogromnie życzliwe stanowisko do naszej ojczyzny. Bo cóż się okazuje, że w czasie powstania styczniowego obok naszych rodaków, naszych poprzedników, brali udział także przedstawiciele innych narodów. Żławi, Francuzcy. Mówi się o 300 Rosjanach, którzy byli po stronie powstańców. Byli przedstawiciele innych narodowości i między innymi byli Włosi. Był taki pułkownik Nullo. Ten pułkownik Nullo pochodził z tej samej miejscowości, Sotto il Monte, z której pochodził Jan XXIII. I w jego dzieciństwie ta legenda pułkownika Nullo, który walczył w powstaniu styczniowym i tutaj poległ, była niesłychanie żywa. On dlatego też potem czytał to, co było po włosku, z języka polskiego, Quo Vadis, trylogię. To wszystko dla niego było bliskie. Ogromnie serdecznie przyjmował prymasa Wyszyńskiego, kiedy kardynał po wypuszczeniu z internowania mógł dopiero udać się do stolicy apostolskiej, aby przyjąć kapelusz kardynalski. Został mianowany w styczniu 1953 roku. Nie mógł wtedy opuścić ojczyzny. Internowanie 3-letnie i dopiero to miało miejsce w 1957 roku w maju. Ale podróżując, zatrzymał się w Wenecji, gdzie Angelo Roncalli, późniejszy Jan XXIII, był patriarchą. Właśnie tam osobiście towarzyszył tym przejazdom po tych kanałach, jakie są znane z urokliwości właśnie na terenie Wenecji. Bardzo często zwracał się do Polaków, chętnie też tak samo mówił o swojej sympatii, o swojej życzliwości. Ale chcę przytoczyć jeden szczegół, niesamowicie istotny dla nas i wzruszający w pewnej mierze. Otóż żyje jego sekretarz, który ma 98 lat, arcybiskup Capovilla Francesco Loris. Teraz został kardynałem i ponieważ z nim przez 7 lat mogłem współpracować, zaprzyjaźniliśmy się lekko. On mi przysyła książki swoje, także o Janie XXIII. I parę lat temu, 3 czy 4 lata temu przysłał mi książkę. Jednocześnie przysłał mi tekst. Tekst bardzo ciekawy. Jak zaznacza ten tekst, znajdował się w brewiarzu Ojca Świętego Jana XXIII. A więc to znaczy, że każdego dnia papież miał przed oczyma te słowa. Cóż to było? To był fragment pieśni o Polsce, napisanej przez Francuza, słynnego kaznodzieje, pisarza, znanego literata Lamennais. Urodził się w 1817 roku. To właśnie ta pieśń towarzyszyła Ojcu Świętemu. Coś niesamowitego. Cóż ta pieśń mówi? To jest pieśń poetycka. Między innymi kilka takich myśli. Polsko, ty śpisz, nie możesz spać. Ty się musisz obudzić. Przed tobą wielkie zadania. Polsko, ty na pewno będziesz żyła. W tej pieśni dalej czytamy. Tobie przewodzi krzyż. Ten krzyż skieruj na wschód. Będzie zawsze potrzebny i będzie zawsze dla ciebie pomocą i będzie światłem. Polsko, ty się obudzisz. Nie zapominaj. Królowa z Częstochowy. Wasza królowa będzie ci dopomagała. Oczywiście to jest pieśń. Przekład polski to już nie jest tak doskonały jak ten tekst francuski. Ale niemniej jednak okazuje się, że Ojciec Święty jak gdyby codziennie modlił się w intencji naszej ojczyzny. Jan 23 do końca swego życia. Bo ten tekst właśnie na obrazku wypisany, krótki, skrócony, przysłał mi sam arcybiskup obecny kardynał Loris Capovilla. Myślę, że warto też to przypomnieć, bo to świadczy o tej mocy duchowości. To, co wspomniałem wcześniej, nasza formacja i wychowanie, jeżeli opiera się na tych duchowych przesłankach, jeżeli ma w sobie ten jakiś klimat nadprzyrodzony, ona zupełnie inaczej ustawia nasze życie i nasze myślenie. I dobrze, że właśnie tu w Ciechanowcu jest ten konkurs na palmy. Bo palmy są także wyrazem czego? Zaszczepiania pierwiastka religijnego do kultury, a jednocześnie ubogacania przeżyć religijnych poprzez kulturę. Jest wielka wymiana na przestrzeni wieku pomiędzy kulturą, a pomiędzy religią. I ta symbioza jest niesłychanie korzystna dla jednej i dla drugiej strony, bo przyczynia się do integralnego, czyli pełnego człowieka, osobowości ludzkiej, które jest miejsce oczywiście na ciało, jest miejsce na biologię, jest miejsce na rozum, jest miejsce także na duszę. I tylko wtedy, kiedy będziemy o tym pamiętali i będziemy o to troszczyli się, i będziemy zabiegali, żeby w szkolnictwie nie brakowało tego pierwiastka, będziemy o to się troszczyli, możemy być spokojniejsi co do przyszłości naszej ojczyzny. Bo tam, gdzie tego zaczyna brakować, tam niestety od razu widać, gołym okiem, tam zaczyna brakować ludzi. A cóż może być większym dla nas ostrzeżeniem? Co może bardziej mobilizować naszą uwagę, jak to zagrożenie, jak to swego rodzaju samobójstwo, które popełniają współczesne czasy. Niektórzy mówią, że taka kultura to nie jest kultura, to jest antykultura, dlatego że kultura musi służyć życiu. Kultura z natury rzeczy. To słowo coleo colere z łacińskiego pochodzi. Oznacza uprawianie, rozwijanie, doskonalenie. Jeżeli tego nie ma, to nie ma kultury. I my możemy też to zauważyć u nas. To, co się nieraz dzieje, te parodie takie różne, nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek definicją kultury. Ale one otrzymają nieraz dofinansowania. Nie na remont, nie oczywiście na takie czy inne rzeczy. Co prawda tu muszę, widzę pana Pierunka, Więc muszę podziękować, bo ze 3 lata temuśmy dyskutowali, czy można kościół w Ciechanowcu dogrzać. No i powiedział, że pomoże. I podobno niestety nie miał szczęścia, być zimą. Nie wiem, czy ktoś się pocił tutaj, czy nie. Ale w każdym razie podobno dogrzany kościół. Dlatego wypada podziękować. No ale właśnie, to dlatego, że jest ktoś, kto żyje te sprawami ducha, kto widzi te potrzeby duchowe i potrafi tak, a nie inaczej na to wszystko reagować. Dlatego z tego serca bardzo proszę o to, żebyśmy teraz przy okazji i kanonizacji Jana 23, Jana Pawła II, żebyśmy starali się zabiegać o to, aby te treści, które z ich życia płyną, naocznie nam ukazują, jak wielką wartość ma ta głębia życia religijnego, żeby to przenikało i naszą kulturę, i tak samo nasze szkolnictwo, nasze wychowanie. To jest niesamowicie istotne. I to nas powinno w jakiś sposób mobilizować do coraz to częstszej odnowy, do tej coraz większej troski o to, żeby te wartości, te treści, które przyniósł Chrystus, za które oddał swoje życie, dla których tak cierpiał straszliwie, bo my sobie patrzymy na Chrystusa Pana, nawet ukrzyżowanego, poprzez pryzmat właśnie kulturowy. Te obrazy są przepiękne, te obrazy są cudowne. Najwięksi malarze poświęcali swój talent, ale musimy mieć świadomość, że to są obrazy. Rzeczywistość była niekiedy bardziej brutalna. Dlatego przypominając, niech to będzie dla nas zachętą do przypomnienia, abyśmy starali się poznawać Chrystusa jako tego, który przychodzi, aby nas odnowić, aby nas odrodzić, żebyśmy jako ludzie osiągnąć mogli ten wymiar i to, co zawierzył Pan Bóg. Zamyślił także, kiedy stwarzając człowieka, powiedział: czynię go na mój obraz i na moje podobieństwo. Nie ma większej perspektywy, nie ma na świecie jakiej szansy większej, jak właśnie ta, być autentycznym obrazem, podobieństwem Boga.